Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nagrywamy w bardzo szczególnym dniu, albo może i nie, o czym się zaraz dowiem, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet. Jest ze mną Miki Stępień. Cześć, przedstaw się proszę.
Hej, tu Miki z Fundacji Rzecz Społeczna, osoba niebinarna.
Mamy dobry wstęp do pierwszego pytania, bo dzisiaj mamy rozmawiać o języku i jeżeli chodzi o nazwy, to w ogóle jak powinnam mówić inkluzywny język, niebinarny, o co w tym w ogóle wszystkim chodzi?
Znaczy język niebinarny to będzie tak by częścią języka inkluzywnego?
Bo, a czym to się różni?
Jedno ma trochę szersze znaczenie, no aha. Bo język inkluzywny to jest język włączający, język, który jest wolny od stereotypów, od dyskryminacji, język dla wszystkich.
No.
Natomiast jeżeli mówimy o języku niebinarnym, no to język już bardziej skierowany pod jakąś grupę społeczną. Język otwarty na osoby transpłciowe, na osoby niebinarne. Bez tego takiego podziału binarnego, czyli tym podstawowym podziale binarnym mamy kobiety i mężczyzn, czyli mamy końcówki żeńskie, końcówki męskie. A natomiast język niebinarny będzie tym takim odejściem od tego?
Że co, że odchodzimy od końcówek męskich i żeńskich?
Tak.
Czyli co nam zostaje?
To nam się wtedy otwiera cała w ogóle gama jakichś połączeń i różnych dziwnych słów, tak by można było powiedzieć. Czyli neutratywy, osobatywy. Tak, tego jest dużo, więc język niebinarny będzie w jakimś stopniu będzie językiem inkluzywnym, ale będzie takim językiem, który jest skierowany do pewnej grupy społecznej, która jest wykluczana.
Co to znaczy? Podaj jakiś przykład.
Mamy osobatywy,
no, co,
nie?
Co to
czyli,
jest?
No to są formy różnych słów, które są neutralne płciowo.
Czyli przykład?
To jest bardzo ciekawe, bo przez jakiś czas w fundacji moje stanowisko brzmiało starsza osoba koordynatorska.
Mhm. I to jest osobowo...
Dokładnie to jest to. Osobatywy, czyli osobatyw.
Osobatywy,
chyba.
Dobra. Osoba, ty i wy. Dobra, mamy.
Ja nie jestem osobą, która się zna specjalisty czy jakoś na języku, co nie? Ja raczej go po prostu używam i staram się tych form językowych właśnie używać i te osobatywy są jedną z takich form, które chyba najbardziej mi przypasowały. Każdy z nas jest osobą. To jest właśnie w tym fajne. I osobatywy były stosowane właściwie od bardzo, bardzo dawna i o tym się nie bardzo myślało. Na przykład kojarzysz, jak są zaproszenia na ślub? Albo na wesele. I tam masz, jeżeli nie zna się imienia albo nazwiska tej osoby, z którą osoba, którą zapraszamy, idzie, no to miałeś zawsze napisane z osobą towarzyszącą.
No okej.
Okay. Aha, i to jest osobatyw.
Osobatyw, no dobra.
To jest osobatyw. I u mnie na przykład w stanowisku była starsza osoba koordynatorska. Czyli nie było koordynatorki albo koordynatora, tak jak mamy męską i żeńską formę, tylko mieliśmy osobatyw.
Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że jestem osobą niebinarną i to jest język, który odpowiada temu, jak ja się czuję, jak chcę, żeby o mnie mówiono.
A co to znaczy, że ktoś jest niebinarny? To znaczy, że ty nie chcesz się określać, czy płciowo? Jak to jest?
Osoba niebinarna to jest określenie. To nie jest kwestia tego, że się ktoś nie chce określać, tylko to, że się określa w ten sposób jako osoba niebinarna. I no to jest kolejne jakby takie otwarte pojęcie czy definicja. Nie wiem, jak to do końca nazwać, ale w moim przypadku ja się utożsamiam czy identyfikuję jako osoba apłciowa.
I rozumiem, że ta nazwa tego stanowiska odzwierciedla to, jak się czujesz i tobie to odpowiada.
To kim jestem też, co nie?
Dobra.
To
tak... A skąd to się wzięło w waszej organizacji? To jest tak, że ty wychodzisz z taką propozycją, czy generalnie rozmawiacie o tym w organizacji? Jak, skąd to się w ogóle wzięło?
No nie, to jest jakby moja inwencja. Mhm. Natomiast my w organizacji przez to, że wspieramy, myślę, że to tak było, że my przez to, że bardzo duży nacisk kładziemy na wsparcie kobiet, to u nas też pojawiały się to używanie form żeńskich, to nie? Feminatywów. Gdzieś w...
Kierownica autobusa, tak? Śmieję się tutaj, oczywiście żartuję, ale...
Tak, pilotka, no. Pilotka to czapka, a pilot to ten urządzenie sterujące, co nie?
No.
No język jest zabawny, no ale język jest żywy, co nie? Tak się często mówi, więc...
Czyli też może być tak, że język ten niebinarny, osobatywy, rozwiązują problemy na przykład typu właśnie pilot, pilotka czy kierownica autobusu, tak? No bo to jest po prostu osoba kierująca autobusem. A wy wykonujecie jakieś takie bardziej świadome działania związane z promocją tego typu języka, czy raczej po prostu staracie się to go wykorzystywać w waszych działaniach, w waszej organizacji?
Wiesz, no trudno powiedzieć, że nie promuje się czegoś, jeśli się tego używa, co nie? No nie robimy tego na skalę taką, że nie wiem, jakieś rzecznictwo, co nie? W kontekście, nie wiem, języka inkluzywnego w ogóle, czy kwestii dostępności, które gdzieś tam często są w ogóle ze sobą łączone, to nie? One, to nie do końca jest to samo, ale też jakby język inkluzywny jest jakimś obszarem, co nie? Jeżeli chodzi o dostępność, czy może zostać po prostu, co nie? Gdzieś tam wdrażany w organizacjach, czy w ogóle używany jako taka część też myślenia o dostępności. Więc no nie robimy czegoś takiego, że promujemy teraz nagle język inkluzywny. My po prostu go używamy i używamy go na przykład w naszych mediach społecznościowych. Używamy go też w niektórych naszych publikacjach, więc to się gdzieś pojawia i to robimy świadomie. Natomiast no nie, nasza organizacja nie zajmuje się promocją czy rzecznictwem
języka.
Języka inkluzywnego, czy języka niebinarnego, czy w ogóle jeżeli chodzi o dostępność, to nie? To że jakoś w jakiś sposób sami to stosujemy i robimy to świadomie, to jest inna sprawa już.
Rozumiem. No dobra, powiedziałaś, że się tym nie zajmujecie. A czym w ogóle się zajmujecie?
No bardzo dobre pytanie.
No właśnie.
Czym się zajmujemy? No przede wszystkim zajmujemy się wsparciem kobiet, taką partycypacją mieszkańców i mieszkanek miast w działaniach obywatelskich, w społeczeństwie obywatelskim, takie budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Mocny nacisk kładziemy na te procesy demokratyczne i na taki pełnoprawny udział wszystkich mieszkanek i mieszkańców w tych procesach. Zajmujemy się też wsparciem osób aktywistycznych, szczególnie w temacie klimatu. To jest też coś od właściwie początku istnienia fundacji miało miejsce. No i głównie właściwie wsparcie kobiet i wsparcie takich oddolnych inicjatyw w kształtowaniu lokalnej społeczności, lokalnych polityk. Bardzo mocno pracujemy właśnie metodą organizowania społecznościowego. To jest właściwie taki core naszej organizacji, ten rdzeń naszej organizacji, która zakłada taki oddolny udział.
Dobra, i z tego wynika, rozumiem, że stąd też się wzięły te językowe rzeczy, że to jest jakby ważne z punktu widzenia osób wspieranych przez organizację, czy osób, którym pomagacie. Czy dla kobiet to jest ważne, czy dla waszych klientek, osób klienckich to jest ważne? Czy po prostu jakby wy używając tego języka, czy takiej formy języka, staracie się im coś pokazać, czy jakby otworzyć im nowe drogi myślenia? I jak to jest? Jak to odbierają wasze osoby wspierane?
To przez to, że my głównie pracujemy z kobietami i też mieszkankami i mieszkańcami, czyli osobami, które... No, nie zawsze są jakimiś ekspertami w pewnych dziedzinach, po prostu są zwykłymi mieszkańcami, mieszkankami, to wymusiło jakoś używanie choćby tych feminatywów, No, znaczy ja powiem tak, problem ogólnie języka inkluzywnego jest taki, że nie ma języka inkluzywnego.
No, co to znaczy?
No bo jeżeli myślimy o tym, znaczy jeżeli zaczynamy się zastanawiać, czym jest język inkluzywny i dochodzimy do tego, że to jest język dla wszystkich, to nie ma takiego języka, który byłby dla wszystkich.
Dlaczego?
Bo nie da się tylu różnych grup społecznych umieścić w jednym zdaniu skierowanym do nich, tak żeby był zrozumiały i był niedyskryminujący dla wszystkich.
No to dlaczego to w ogóle jest temat w działalności społecznej? Skoro się nie da, to po co to robimy?
Bo to nas do czegoś przybliża. To nas przybliża do czegoś, do jakiegoś świata, który chcemy. No, całe w ogóle istnienie organizacji pozarządowych jest jakby celem, jest zmiana społeczna. I czy ta zmiana się dzieje i jak ona szybko się dzieje, no to nie wyklucza działania jakby organizacji społecznych. To, że ta zmiana, ona zachodzi bardzo wolno albo w ogóle nie zachodzi, no to dalej organizacje pozarządowe są potrzebne. Dalej organizacje pozarządowe mogą realizować jakieś swoje cele, a to, że się nie zadziewa to szybko i albo to w niektórych przypadkach nie zadziewa się wcale i cały czas walczymy o te same rzeczy, o które walczyliśmy, nie wiem, 30 lat temu, no to nie wyklucza, co nie, istnienie organizacji pozarządowych. Tak samo jak nie wyklucza to, że ten język inkluzywny, on nie jest idealny. Może w ten sposób by trzeba było o tym powiedzieć, że język inkluzywny nigdy nie będzie idealny, co nie? Jeżeli byśmy mieli myśleć o tym, o języku inkluzywnym jako to, że język inkluzywny powinien być zrozumiały dla wszystkich, no to jakby ma samo w swojej nazwie. To, że on jest inkluzywny, on jest włączający, on nie jest dyskryminujący, on jest zrozumiały. Natomiast nie ma takiego języka, który byłby zrozumiały dla wszystkich. Będą pewne grupy społeczne, które zaopiekujemy, o może tak, zaopiekujemy tym językiem, o których myślimy, ale to nie oznacza to, że to będzie zrozumiałe dla wszystkich. Będzie język, który jest zrozumiały dla wszystkich, ale nie będzie inkluzywny. Myślę, że to jest duży problem języka, bo jeżeli chcemy zaopiekować wszystkie grupy społeczne, to nawet w kwestii jakiegoś takich praw to nie do końca da się zrobić, co nie?
Trochę tutaj to prawda, tak? Dlatego, że osoby na przykład poruszające się na wózku potrzebują mieć nisko okna, lekko otwieralne, a na przykład osoby chorujące psychicznie, one na przykład potrzebują, żeby te okna się ciężej otwierały, żeby były na przykład mniej dostępne, tak? Bo jeżeli są w remisji choroby, to może to być po prostu niebezpieczne. Więc tutaj rzeczywiście są różne rzeczy, które są wzajemnie wykluczające się, ale przeskakujesz pomiędzy niebinarny a inkluzywny, inkluzywny włączający, niebinarny, czyli jakby taki definiujący samopoczucie, tak? Definiujący sposób myślenia o osobach. W taki sposób mam to rozumieć? Czy osoba z niepełnosprawnością jest językiem inkluzywnym czy niebinarnym?
Inkluzywnym.
No ale też nie definiuje tej osoby z niepełnosprawnością.
No tak, tylko że jeżeli
mam osoba. Osobatyw. No, osobatyw.
No to jest właśnie ten problem, bo jakby język niebinarny jest częścią języka inkluzywnego, więc to nie będzie tak, że język niebinarny a język inkluzywny to są jakieś dwa różne twory. One się będą gdzieś ze sobą łączyć, tak? To język inkluzywny to jest taki parasol. I to, że ja mówię, że on jest włączający, jakiś niedyskryminujący, pozbawiony stereotypów, to jest cecha języka inkluzywnego, czy powinny być cechy języka inkluzywnego. Język niebinarny jest typowo ukierunkowany na płeć, czy na tożsamość płciową. W tym sensie język niebinarny, czy język neutralny, to też mogą być totalnie różne gdzieś tam zbiory w ogóle słów, on będzie częścią języka inkluzywnego. Osoba z niepełnosprawnością, no przede wszystkim dla mnie to jest po prostu język inkluzywny, tylko dlatego, że jest ukierunkowany na tą część jakby słowa, czy no, sformułowania, na tą osobę z niepełnosprawnością, a nie osobę niepełnosprawną. To jakby sama waga tego sformułowania jest ukierunkowana na tą niepełnosprawność, czyli na to, że nie definiujemy osoby poprzez jakąś jej niepełnosprawność, czyli ta niepełnosprawność nie definiuje osoby, co nie? Natomiast to, że tam jest ten przedrostek osoba, no to jest zupełnie inna już bajka. Tak samo możesz powiedzieć, że kobieta z niepełnosprawnością, no ale to jest właśnie ten moment, w którym te osobatywy się wkradają gdzieś ten język inkluzywny i one zawsze były, bo zawsze się mówiło na przykład, no niestety, ale mówiło się osoba niepełnosprawna. Tak jakby w ogóle te osoby też nie miały jakiejś tożsamości czasami
wcześniej
płciowej.
Się mówili niepełnosprawni, nie? Jakby nie było osoby, tylko był niepełnosprawny, nie? Wiesz co, inwalidzi jeszcze wcześniej. Czyli ja słyszę, że to wszystko jeszcze gdzieś tam się kształtuje i gniecie. I że z jednej strony możemy, jeżeli chcemy być bezpieczni, to możemy mówić, że używamy języka inkluzywnego, bo to jest szersze pojęcie i raczej nie popełnię błędu, jeżeli wskażę, że język, który stosuję, jest językiem inkluzywnym. A z kolei ta niebinarność jest bardziej taką cechą specyficzną, już używaną w konkretnych sytuacjach, tak? Czy w stosunku do konkretnych grup społecznych. Możemy to tak podzielić? Ale możemy też założyć, że to wszystko się przeplata, płynie i jeszcze ciągle się gdzieś tam tak ugniata, tak mi się wydaje. Nie jest to takie...
Zakończone?
Ten proces jeszcze się tak nie zakończył. Taki proces kształtowania się pewnych rzeczy.
On się nigdy nie zakończy. W sensie, no to jakby, no przez to, że to jest proces, co nie? No jakby to zależy, jakie rozumienie procesu, co nie? Bo mamy procesy i one powinny mieć swój początek i koniec, trochę tak jak projekty, co nie? Masz proces i...
No tak, ale jakby koło projektu...
Jest cykl, co nie?
Tak,
cykl.
Ale cykl dokładnie projektowy zakłada to, że każdy projekt się kończy ewaluacją, a ewaluacja jest podstawą do nowej diagnozy, tak? Do nowej analizy danych, do nowego projektu. Więc... I tak, i nie, że z jednej strony możemy pewne te cykle kształtowania się wykazać, ale z drugiej strony jakby, no tutaj to rzeczywiście to się będzie kręcić. A co na to w ogóle poloniści, jakieś takie eksperci od języka? Oni się jakoś wypowiadają, nie wypowiadają się, czy w ogóle pytać cię o to, czy to już jest tak za głęboko?
No ale to pytanie... O co mnie dokładnie pytasz? Bo myślę, że wielu specjalistów czy wiele specjalistek wypowiada się w kontekście głównie języka neutralnego płciowo albo języka niebinarnego czy form na przykład językowych takie jak feminatywy i dużo osób tu jest zgodnych. Myślę, że język jest żywy i język jest dla ludzi, a nie ludzie są dla języka, więc to, że się język zmienia, to jest jakby taki naturalny proces właśnie, co nie? Że on ulega zmianom, tak samo jak społeczeństwo się zmienia, tak? I potrzeby społeczeństwa się zmieniają i potrzeby różnych grup społecznych. Ale są takie osoby, myślę, które powiedzą, że to nie jest potrzebne albo że to nie jest poprawne językowo. No ale czym jest poprawność językowa? Tylko są jakieś narzucone tak naprawdę zasady, co nie? Przez ludzi też, którzy to tworzą i no, w ogóle problem, tak sobie jak mówiłyśmy się na tę rozmowę, to ja tak sobie myślałam w ogóle po co się bierze język inkluzywny, co nie? Skąd to się wzięło? No, wzięło się stąd, że są grupy społeczne, które są niezaopiekowane. Kto tworzy te wszystkie zasady? Kto tworzy prawa? Kto tworzy tak naprawdę te struktury wszystkie, w których my działamy? No te osoby, które są w jakichś grupach większościowych.
Większościowych? Myślisz, że grupy większościowe tworzą zasady społeczne?
A kto?
No. Jeżeli chodzi o definicję na przykład osób niepełnosprawnych, no to myślę, że to się ciągle jednak mimo wszystko ustawowo robi, tak? A ja nie mam takiego uczucia, że prawo jest wyrazem potrzeb większości. W sensie takim, że jakby, to znaczy to jest taki kompletny już off topic, tak, bo to się nie ma do języka nijak, ale nie mam takiego uczucia, że to, że przetłumaczono, wiesz, bo na przykład nazwa konwencji o prawach osób powinno być z niepełnosprawnością, a w polskie tłumaczenie jest ciągle, że to jest konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. No i tego nie zrobiła większość, tak, to zrobił tłumacz, a rząd to zaakceptował.
A rząd jest... Uważasz, że rząd reprezentuje tak na równi potrzeby mniejszości, jak i większości?
Nie, myślę, że rząd reprezentuje swoje potrzeby.
No ale dla mnie, Teraz to jest taki, to dobry jest off-top, bo czy osoby z niepełnosprawnością, które jeszcze niedawno koczowały w Sejmie, myślisz, że one uważają, że to prawo zostało stworzone z ich udziałem?
Wiesz co, myślę, że kompletnie nie, dlatego że my pracujemy ciągle na bardzo starych aktach prawnych, które są tylko nowelizowane.
I dlatego ja o tym mówię.
Nie było. No, ale, że... ale to też nie jest prawo dostosowane do potrzeb większości. To jest
dla
prawo...
Dla grup większościowych, nie do większości, bo jeżeli mówimy o tym, że prawo zostało dostosowane do większości, to też myślimy... Ale... o mniejszościach, czyli dla większości społeczeństwa. Mniejszości są jakby elementem tego społeczeństwa. Jeżeli myślimy o tym, że coś zostało dostosowane do większości społeczeństwa, to myślimy również o grupach, które są grupami mniejszościowymi. Ja tylko i wyłącznie uważam, że prawo, ale też to, jakie są takie wzorce kulturowe, one były i będą kształtowane przez grupy większościowe.
Tak, normy kulturowe, tak, tu się muszę zgodzić, bo tutaj rzeczywiście te wszystkie teraz, czy to mass media, czy media społecznościowe, jakby one kształtują pewne normy i rzeczywiście większą siłę mają te zjawiska, które są bardziej popularne, jakby większościowe, tak? Więc jakby tutaj zgoda. Jeżeli chodzi o prawo, dalej tutaj się nie zgadzam, dlatego że ustawa o integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, to jest ustawa tylko dla osób z niepełnosprawnością, czyli dotyka tylko potrzeb grupy mniejszościowej, a została ustanowiona przez rząd. Można by pewno było prześledzić to, ile było osób z niepełnosprawnością tworzących ten akt prawa. To jest, tak jak mówię, to jest stary akt prawa, nie pamiętam teraz z którego roku. Ile osób to konsultowało i jak wyglądały konsultacje w środowisku, ale to się ciągle nie dzieje. Jakby ciągle to nie są akty prawa, które są tworzone przez większość dla większości. To raczej rząd to opracował dla mniejszości, tak mi się wydaje.
To, że... Znaczy tak,
jak... To znaczy, wiesz, myślę, że tutaj jakby możemy też wyjść z tego procesu rządowego i z osób z niepełnosprawnością, dlatego że samo też to środowisko jest bardzo mocno niejednorodne i tutaj jakby wszelkie dyskusje, bo ja trochę pracowałam z osobami z niepełnosprawnością, czy tam na poziomie jakby w ogóle dyskusji o prawach, potrzebach i jakby tym, co nie działa. Tutaj to jest trochę tak jak środowisko organizacji pozarządowych, że to są bardzo niejednorodne środowiska, bardzo zróżnicowane i są bardzo różne osoby, czy tutaj w środowisku organizacji pozarządowych podmioty, które mają potrzeby kompletnie jakby rozjeżdżające się, kompletnie różne. Więc w sumie też inną kwestią jest to, że bardzo trudno jest zrobić takie dobre prawo dla wszystkich, bo na przykład teraz się powoli zaczyna robić dyskusja o zmianie ustawy o pożytku, czy na przykład o jednym akcie prawnym dla organizacji pozarządowych. OFOP podniósł taką kwestię. Ale to jest mega trudne, no bo jakby organizacje pozarządowe to są od sasa do lasa, tak? Jakby i każdy chce, czy każdy marzy, czy każdy ma inne potrzeby, nie?
To ja odpowiem trochę na to, bo no tak, jasne, no tak jest, że po pierwsze rząd, który jest jakąś reprezentacją tak naprawdę tych w większości tych grup, które tą większość tworzą i są jakieś pojedyncze osoby, które reprezentują czy to w ogóle grupy mniejszościowe, czy w ogóle potrzeby tych grup mniejszościowych, no to jest fakt. No tam są takie osoby, tak? I rząd jako jakiś taki twór, on jakby ma za zadanie, to nie? To nie jest jakiś ich, nie wiem, prezent dla ludzi, co nie? No, rząd ma za zadanie, ma obowiązek dbać o wszystkich obywateli i wszystkie obywatelki, tak? I no trudno by było tutaj w ogóle myśleć o jakimś takim ustroju demokratycznym, w którym ta większość nie dba o prawa mniejszości, natomiast dalej to jest fajne na papierze albo w tym, jak o tym mówimy, bo ja reprezentuję jakąś grupę mniejszościową, w tym sensie, że należę do społeczności osób queerowych i nie tyle, że nie wiem, teraz uprawiam jakieś rzecznictwo albo że mówię w imieniu wszystkich osób queerowych, natomiast prawo nie odzwierciedla naszych potrzeb. I czy mówimy o społeczności w ogóle osób LGBTQIA+, czy mówimy w ogóle o osobach queerowych, no, prawo nie jest skonstruowane pod nasze potrzeby, pod potrzeby tej grupy mniejszościowej. Tak samo jak czuję i widzę, że prawo nie jest skonstruowane choćby nawet pod potrzeby kobiet, nie? No ale to nie jest kwestia teraz, nie będziemy teraz, myślę, że rozważać kwestii prawnych, tak? To...
No właśnie, jak się ma do tego język?
No dla mnie, jeżeli ktoś tworzy ten język, co nie? I czy to jest kwestia tego, że jest większość liczebnościowo, czy to jest większość na zasadzie, nie wiem, posiadania większej władzy, większego wpływu, no to ma ogromne znaczenie dla języka inkluzywnego. Bo po co tej większości jest zmiana? Po co jest tej większości dbanie o interesy tych osób, które są, należą do jakichś grup mniejszościowych? To, że, nie wiem, mamy takie prawo, które wymusza nam na wprowadzanie, dbanie o jakieś grupy mniejszościowe, dalej to nie jest coś, co jest na rękę tak naprawdę grupom większościowym. Dlatego przetoczyło się jakiś czas temu taka dość, myślę, że spora fala związana z używaniem feminatywów. I tak samo teraz będziemy mieć taką falę, która, no myślę, że ona nie będzie jakoś spektakularna jak w przypadku feminatywów, ale też mamy taką falę związaną z tymi osobatywami czy formami neutralnymi. To po co to komu, co nie? Przed chwilą były te feminatywy, to po co komu teraz te osobatywy, co nie? No przecież już teraz mówimy ten chirurg, chirurżka.
No to nikt teraz... nie mówi chirurżka.
No i widzisz, no i też, no i dlaczego nikt nie mówi chirurżka, skoro to jest normalne słowo?
Nie słyszałam, żeby ktokolwiek używał takiego słowa.
Ja go używam, więc będę ci teraz częściej po prostu mówić chirurżka. No ale jest coś takiego, jest takie słowo jak chirurżka, ono jest feminatywem, ono jest odpowiedzią na tą potrzebę jednak wymieniania tych stanowisk, no bo to jest stanowisko, co nie? Jakieś pracy czy zawód i jest potrzeba jednak widoczności tam kobiet, no bo kobiety są chirurżkami, są lekarkami. Nie mamy tylko lekarzy, nie mamy tylko chirurgów, anestezjologów i tak dalej. Są też tam kobiety na tych stanowiskach. I były jakiś czas temu, no nie wiem, no myślę, że w ciągu tam lat.
To było chyba jakieś tam 7-8 lat temu, że była taka fala tych feminatywów.
Zaczęło się o tym mówić i to nie jest tylko i wyłącznie słowo. To jest słowo, które reprezentuje pewną grupę społeczną, która do tej pory w tym języku nie była tak reprezentowana. Zobacz, mówimy o grupie osób, ale formę, jaką stosujemy w liczbie mnogiej, to jest forma męska.
No, taką mamy konstrukcję językową.
Dlaczego?
Tradycja.
A kto to wymyślił? Kto taką tradycję?
Wiesz co, ja myślę, że kiedyś to pewne rzeczy się po prostu też trochę bezrefleksyjnie działy, tak? Tak było przyjęte i tak zostało. Bo może nie powinniśmy ruszać tego języka, bo może wtedy na przykład nie obronimy swoich tradycyjnych polskich wartości.
Jakie są tradycyjne polskie wartości?
Wiesz co, tak sobie teraz tutaj wbijam trochę szpilę, ale
kobieta
jakby...
przy garach.
Nie, tego nie powiem, ale generalnie, no wiesz, no jakby decydenci, osoby tworzące prawo, używające pewnego języka, jakby zakładają, że są pewne normy. Poprzedni rząd to robił bardziej, obecny rząd zobaczymy, tak? No bo to jeszcze ciężko stwierdzić, co będzie robić obecny rząd. No ale wiesz, oni mieli pewne założenie i w taki sposób podejmowali pewne decyzje. No i co? Język chyba był wyrazem ich wartości.
Tak,
myślisz, że...
Polska walcząca.
No ale wiesz, myślisz, że jakby tutaj oddolnie promując pewne zasady językowe, jesteś w stanie jakby wpłynąć na zmianę potrzeb tej grupy większościowej? Czy, no jakby wiesz, ja cały czas szukam tego, po co to jest, tak? Bo jakby przyjmuję ten argument, że ty jakby czujesz, że to jest dla ciebie ważne i że jakby chcesz, ale zastanawiam się, jakby rozumiem osobę z niepełnosprawnością, osobę niepełnosprawną, ale cały czas próbuję doszukać się tego, dlaczego to jest ważne w przestrzeni społecznej, dlaczego więcej ludzi powinno to robić, albo może wręcz nie powinno tego robić, jeżeli na przykład są zatwardziałymi konserwatystami.
No i tutaj dochodzimy do tego problemu, czyli język inkluzywny, który nie jest językiem dla wszystkich, a próbuje być, i to zawsze będzie, znaczy w moim odczuciu, to zawsze będzie po prostu odpowiadanie na potrzeby innych grup niż grupa większościowa. Teraz sobie możemy założyć, czy dążymy do takiego języka, który jest faktycznie zrozumiały dla wszystkich, czy dążymy do takiego języka, który odpowiada na potrzeby grup dyskryminowanych i też takim życiu społecznym, czy odpowiada na potrzeby grup, które są narażone właśnie na te stereotypy. Teraz ja tego nie potrafię wymówić.
Na stereotypizację.
Dobra, tam narażone na stereotypy.
To stereotypowe traktowanie.
Tak. No po co to? Po co to? No po to, że są grupy społeczne, które są pomijane, które są niewidoczne, którym jest odbierana sprawczość, które też istnieją i też, które chcą znaleźć sobie miejsce w ogóle w społeczeństwie. Nie powiem tylko, że naszym społeczeństwie, ale w ogóle w społeczeństwie, które do tej pory były niewysłuchane, które dalej są niewysłuchiwane i pomijając już to, że nie mają takiej samej praw jak reszta, to nawet w języku są dyskryminowane. No, po to chcemy mówić osoby z niepełnosprawnością, żeby nie odbierać komuś jakiejś sprawczości i podmiotowości. Po to mówimy, nie wiem, że są osoby, że jest jakaś grupa osób, a nie grupa kobiet i mężczyzn, bo nie chcemy odbierać osobom, które identyfikują się z inną tożsamością płciową tej widoczności. Po to nie używamy jakiegoś trudnego języka, opisu nie wiem, wysyłając jakieś zaproszenie do udziału mieszkańców i mieszkanek w konsultacjach społecznych, żeby każda osoba, która zamieszkuje w danym mieście, czuła się mile widziana na tym spotkaniu. No, po to jest to. Po to jest to. Po to jest, żeby się zaopiekować każdą osobą, która to społeczeństwo tworzy, która tworzy tą społeczność. I czy mówimy o widoczności, czy mówimy o tym takim, że ktoś jest mile widziany gdzieś, że jest gdzieś zapraszany, że czuje się częścią tej społeczności, a nie właśnie wykluczeniem. No bo to ja odwrócę trochę sytuację. Mhm. Dlaczego mamy stosować język, który jest skierowany tylko do jednej grupy społecznej, na przykład, skoro chcemy, żeby każda z grup społecznych, albo chociaż większość tych grup społecznych, wzięła w czymś udział, czuła się dobrze. Dlaczego stosując opis, jeżeli kiedy mówimy o grupie osób, stosujemy język, który jakby od samego początku pokazuje nam, że mówimy tylko i wyłącznie do grupy mężczyzn?
No, albo tak jak ostatnio rozmawiałam z Janiną Piwowarczyk i ona mówi, że na przykład bardzo takie wymagające jest, jeżeli się zaprasza na pewne rzeczy babcie i dziadków. A wiesz, a co zrobić z osobami starszymi, które nie są babcią, bo jakby też jest sporo takich osób, więc pytanie jest takie, czy zapraszam babcię, czy zapraszam osobę starszą, powyżej na przykład tam 60 roku życia. Więc tutaj rzeczywiście tak, jeżeli sformułuję zaproszenie w nieprawidłowy sposób, no to przyjdą same babcie, a może się okazać, że mi zależy na kobietach czy osobach powyżej 60 roku życia. Może na przykład przyjdą wtedy osoby takie powyżej 40-50 roku życia, które już są babciami, ale nie są jeszcze osobami starszymi. Więc tutaj rzeczywiście to takie ciekawe. Myślę, że tak. Myślę, że to mnie przekonuje. To znaczy ciągle nie wierzę w to, że wpłynę na sposób kształtowania prawa. To znaczy po prostu w to nie wierzę. Może tutaj wychodzi moje jakieś tam takie trochę cyniczne podejście do życia. Ale jeżeli myślimy o organizacjach pozarządowych, no to tak, szczególnie jeżeli działamy na rzecz mieszkańców, no to musimy o to dbać, bo tutaj rzeczywiście przekonuje mnie to, że jeżeli ja o to nie zadbam, to na przykład osoby młodsze, osoby mające inne poglądy życiowe mogą po prostu się poczuć obrażone i nie przyjść na moje spotkanie, nie? A jeżeli ja robię święto ulicy, to chcę, żeby byli wszystkie osoby mieszkające, a nie tylko mężczyźni.
Mieszkańcy.
A nie tylko mieszkańcy, nie?
Tak, tak. No. Często to jeżeli chodzi o taki język, którym posługuje się rząd czy samorząd, no to są mieszkańcy. Spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie kogoś tam z mieszkańcami, to nie? Przedsiębiorcami, nauczycielami. No, no,
Tak, w grupie, w której jest większość kobiet, to rzeczywiście nauczyciele są niezłym przykładem. Nie?
I tego. Dalej mi powiesz, że to grupa większościowa nie stosuje tego języka, nie buduje tego języka no w życiu. No.
Wiesz co, ja myślę, że nauczyciele nie wiem, czy zwracają na to uwagę. To znaczy na pewno nie jest to jeszcze jakiś taki temat w szkołach. Czy mówisz nauczyciele, czy nauczycielki, tak mi się wydaje mimo wszystko. Trochę im robią rewolucję uczniowie, którzy przychodzą i właśnie mówią, że pani do mnie nie mówi Kasiu, tylko jestem od dzisiaj na przykład Ksenią albo Ksenonem. Także tutaj trochę dzieci i młodzież przenoszą pewne nowe trendy do szkoły, ale nie wydaje mi się, żeby nauczyciele mieli jakikolwiek z tym problem, że są nauczycielami czy nauczycielkami, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, musiałabym poszukać badań.
Ja myślę, że warto by było zapytać nauczycielek, czy one nie czują się wykluczone, kiedy cały czas mówimy o Dniu Nauczyciela, albo kiedy zapraszamy nauczycieli z klasami gdzieś, co nie? No to by trzeba było zapytać tą grupę społeczną, o której mówimy. Co też jakby, ja uważam, że to, że na przykład jakaś grupa nie widzi, bo to jest grupa zawodowa, co nie? To czy jakaś grupa zawodowa nie widzi potrzeby zmiany, to też nie oznacza, że grupy społeczne, w ogóle kobiety na przykład, no bo tu mówimy o tym, o użyciu feminatywów, a właściwie nie używaniu feminatywów, jeżeli chodzi o nazwy zawodów czy stanowisk, no to czy kobiety, bo jako grupa społeczna kobiety chcą jednak być widoczne. I teraz nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której w ogóle mówimy o tym, że kobiety jako grupa społeczna chce zmiany, chce, żeby były te feminatywy częściej stosowane, bardziej widoczne, a grupa nauczycielek mówi, że nam wszystko jedno, no i niczego nie zmieniamy, no bo po co?
Tak jak mówię, nie wiem tego. Pytanie jest takie, bo w sumie złapałam się na takim dowodzie anegdotycznym, tak? Bo wiesz, bo to mi się tylko wydaje i w sumie ja się mogę zapytać nauczycielki, bo mam w rodzinie, ale czy to też nie będzie dowód anegdotyczny? Jak w ogóle pytać o te potrzeby? Wiesz, o co chodzi? Jakby, no bo jeżeli jesteś w organizacji pozarządowej, podejmujesz decyzję, że chcesz jakby stosować pewne normy językowe, chcesz, żeby język w twojej organizacji pozarządowej był inkluzywny, jak pytać o to?
Kogo ty chcesz pytać?
W sensie... Klientów, o osoby, które wspieram. Czy w ogóle potrzebuję to robić? Nie potrzebuję tego robić?
Co to jest za słowo klient?
No właśnie. Też ostatnio się z tym spotkałam, że ktoś bardzo nie lubi tego słowa. Ja wolę słowo klient niż podopieczny.
No ale dlaczego podopieczny? Dlaczego tylko te dwie formy są w ogóle do wyboru? Co to jest? My chyba najczęściej mówimy o odbiorcach i odbiorczyniach.
O, i to jest fajne słowo.
To jest ciekawe, ale teraz jak sobie myślę, to jak u nas, jakiego języka się używa, to raczej po prostu społeczności, z którymi współpracujemy.
Czyli wy współpracujecie ze społecznościami.
Tak, z jakimiś osobami z tych społeczności, głównie społeczności lokalnych, czy współpracujemy i współdziałamy z osobami aktywistycznymi. U nas właściwie nigdy nie spotkałam się z tym, żebyśmy mówili, że jest ktoś klientem albo naszą klientką. W jakimś stopniu kojarzę właśnie to sformułowanie odbiorca, odbiorczyni naszych działań. Najczęściej mówimy po prostu o społecznościach, z którymi pracujemy, czy współpracujemy, czy które wspieramy.
No i jak się pytacie o te potrzeby językowe? Pytacie się? Nie pytacie? Narzucacie?
Znaczy my ogólnie bardzo dużo rozmawiamy z ludźmi i nie wiem, czy akurat jeżeli chodzi o potrzeby językowe, no bo tak jak ja powiedziałam, u nas nasze działania nie są ukierunkowane na... czy takie rzecznictwo, czy promocję języka inkluzywnego. My zupełnie jakby w innym sensie to stosujemy. My to stosujemy, ponieważ nasza organizacja jest zbudowana przez osoby, które używają i stosują różnego języka wobec siebie. Większość osób, która jest w naszym zespole, to są kobiety. Więc dla nas na przykład naturalne było stosowanie feminatywów. od samego początku. To, że pojawił się...
Jakby, wiesz, rozumiem, jednak mówiłaś na początku, że na przykład pracujecie ze społecznością pogórniczą w jednym z miast. No i pytanie jest takie, czy jeżeli pójdziecie do kobiet, które tradycyjnie były żonami górników i zaczniecie im opowiadać o psycholożkach, chirurżkach i że w ogóle dlaczego nie używają feminatywów, to wiesz, to jakby pytanie jest, jaka będzie reakcja. To jakby ma wpływ na to, jak pracujecie z osobami ze społeczności. I czy jakby w ogóle to jest tematem tej współpracy, czy jakby wy przychodzicie i jakby zachowujecie się w pewien określony sposób, no i osoby współpracujące albo to przyjmują, albo tego nie przyjmują. I jak jest? Czy w ogóle to jest jakiś temat, który jest obszarem rozważań w waszej organizacji?
No i to poruszyłaś właśnie coś, o czym jak gdzieś zaczęłam mówić też, że nie ma takiego języka, który byłby dla wszystkich zrozumiały, co nie? I to, że my się decydujemy na przykład w jakiejś publikacji stosować tylko i wyłącznie formy żeńskie albo formy neutralne, no to jest uwarunkowane tym, dla kogo ta publikacja jest skierowana. To, że na przykład idziemy i rozmawiamy z osobami takimi bardzo jakby nisko w jakichś tam strukturach, to nie? Po prostu ze zwykłymi ludźmi, no to nie idziemy tam i nie wchodzimy z językiem, nie wiem, takim eksperckim czy specjalistycznym. No właśnie to jest to, że
czyli
nie ma...
Czyli bardziej jak Castorama, tak? Dogadamy się z wszystkimi.
Nie wiem, nie no, wiem,
taka
czy...
Taka była reklama kiedyś, że chodzili, wiem. Że się dogadają z wszystkimi, nie?
Nie mam telewizora, nie oglądam reklam, ale...
To było dawno już, to...
Ja od 12 lat ponad nie mam telewizora i nie oglądam reklam, więc nie wiem, co się dzieje. Ale no to jest właśnie ten problem języka inkluzywnego, że nie ma takiego języka, który byłby tak naprawdę od początku do końca zrozumiały i przystępny dla wszystkich. Może być język, który jest mniej lub bardziej zrozumiały dla większości grup społecznych, albo odpowiadający w dużej mierze na potrzeby różnych grup społecznych czy większości grup społecznych. Natomiast w takim moim rozumieniu tego, to ja nie uważam, że istnieje coś takiego jak język inkluzywny w tych takich 100%.
Okay.
Bo i to jest właśnie ten problem, o którym mówisz. Kiedy my idziemy do społeczności, która jest, no nie wiem, mocno tradycyjna, gdzie ten taki podział ról społecznych, kobieta zajmująca się domem, dziećmi, mężczyzna pracujący, jeszcze ta taka społeczność, która jest oparta mocno na tradycjach, nie wiem, górniczych, no to my nie mówimy do nich w ten sposób, my nie rozmawiamy z nimi w ten sposób, no bo to jest właśnie to, o czym mówimy, czyli język, który jest dla nich zrozumiały, musimy stosować. Język, który jest dla nich w jakiś sposób niewykluczający, łatwy w zrozumieniu. Teraz nie mówię o tym, że to są jakieś osoby, nie wiem, które nie zrozumieją języka specjalistycznego. No, górnicy wręcz przeciwnie, zrozumieją język, który jest językiem takim mocno powiązanym z górnictwem, co nie? Z jakąś taką nomenklaturą górniczą. Tutaj na Śląsku jeszcze te kwestia dialektu, tak? Języka śląskiego. No, jest bardzo dużo takich rzeczy, które bierzemy pod uwagę właśnie rozmawiając z różnymi grupami społecznymi, czy zapraszając różne grupy społeczne do udziału w czymś. I język jest jedną z nich.
Czyli ty mówisz, że o tym świadomie myślicie.
Tak.
Dobra. I co, i na przykład jak zaczniecie pracować z pewnym środowiskiem, to po pół roku możecie przejść jakby na kolejny level i na przykład zaczynacie używać więcej tych takich słów z języka inkluzywnego, czy w ogóle nie planujecie tego w taki sposób? Nie macie jakiejś procedury wprowadzania zmian językowych w danej społeczności?
No nie, żartuję, bo my nie zajmujemy się językiem. No.
Myślę, że to ciągle się gdzieś tam kotłuje wszystko i dlatego nie jest tak prosto powiedzieć, wiesz, co to jest język inkluzywny, bo jakbyś zerknęła na scenariusz mojego wywiadu, no to jakby to jest proste. Dla kogo, ile jest takich osób, co my jako organizacje możemy robić, czego brakuje, tak? I jakby wiesz, ja mam proste pytania, ale się okazuje, że to nie jest takie proste i nie znajdziemy na to odpowiedzi, tym bardziej, że ja co prawda jestem filologiem z wykształcenia, ale jakby już też odeszłam od tego, też nie mam danych, tak? Nie mam danych, na których mogę się opierać. I wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo wiesz, język ma wpływ na wiele różnych aspektów naszego funkcjonowania i Nie określimy tego tak jest, tak to jest to, tym bardziej, że chyba sprawdzę też jeszcze i dodam ewentualnie w notatkach, czy jest w ogóle jakaś definicja w PWN-ie, co to jest język, wiesz, inkluzywny. W encyklopedii znaczy się, czy tam w słowniku języka, ale jakby, wiesz, nie wiem, czy jest, tak?
Wydaje mi się, że jest. Znaczy mam wrażenie, że jest definicja tego, czym jest język inkluzywny, ale w ogóle jest dużo takich wzmianek o tym, jakie cechy powinien mieć język inkluzywny i to jest właśnie głównie mowa jest o tym, że to jest język, który nie wyklucza nikogo pod względem właśnie tożsamości płciowej, wieku, pochodzenia, wykształcenia i innych cech. No i teraz...
Cech prawnie chronionych, czy innych cech ogólnie?
Innych cech ogólnie.
Okay.
No bo język inkluzywny nie jest w ogóle podstawą żadnej ustawy.
I tak i nie, dlatego że ja teraz czytam na przykład tę dokumentację związaną z Kartą Praw Podstawowych i te wszystkie dokumenty. I na przykład jeżeli mówimy o inkluzywności, to jest takie prawo do godności i do poszanowania ciebie tak. jako człowieka. I to, że się zwracam do ciebie tak, że cię nie obrażam, to jest to, to wchodzisz w tą sferę godności i poszanowania praw jakby ciebie jako człowieka. Nie?
No to w takim razie większość osób w Polsce łamie prawo. Stosując język wykluczający.
Wiesz co, jeżeli chodzi o Kartę Praw Podstawowych, bo to jest dokument unijny, to zgodnie z zasadami muszą ją stosować podmioty albo będące w strukturach unijnych, albo realizujące polityki unijne. Czyli na przykład jeżeli mówimy o projektach unijnych, o funduszach unijnych, to tak muszę to wszystko stosować zgodnie z zasadami. Ja coś robię na przykład za pieniądze swoje i mam takie widzimisię, to sobie mogę robić tak naprawdę, co chcę.
Obrażasz kogo chcesz. No to jest ten słynny problem ze strefami wolnymi od LGBT. Gminy zaczęły wprowadzać niektóre w Polsce właśnie strefy wolne od LGBT albo to jakoś inaczej też nazywały i się okazywało, że nie dostaną pieniędzy z Unii Europejskiej, to nagle poszła taka fala właśnie rezygnacji, odwołania tych uchwał. Tak. Choć są chyba jeszcze jakieś gminy takie, które się utrzymały i które dalej...
Ale to są jakieś pojedyncze przypadki,
To Bart Staszewski się tym zajmował, w ogóle monitoringiem tych gmin i chyba nawet pozwy przeciwko tym gminom składał, to wchodził na jakąś drogę sądową. Ale no to jest właśnie to jest to pokłosie tych wymogów Unii Europejskiej, co nie? I tych podmiotów, które są finansowane właśnie, czy które w ogóle dostają środki z Unii Europejskiej na swoje działania. I
wiesz co, teraz nawet jest szerzej. Jeżeli jakby jestem zależna od samorządu, który ma taką uchwałę, to też nie mogę dostać środków. Nawet jeżeli nie jestem tym samorządem. Więc jakby to jest bardzo szeroko teraz traktowane.
Te konsekwencje, tak? Są większe, to chodzi chyba o taki nacisk. To myślę, że to jest kwestia tego, że sama Unia Europejska może nie do końca jest w stanie taki jakiś bardzo realny nacisk wywołać, ale już osoby, które na terenie tej gminy chciałyby pozyskać takie finansowanie, mogą taki nacisk na przykład na samorząd gminny.
To prawda, ale jeżeli tak sobie myślę też o działaniach Unii Europejskiej, to jak pamiętam te pierwsze projekty unijne, to wszyscy mówili o równości szans kobiet i mężczyzn. I to było z 15 lat temu, tak, czy tam nawet 20. I to był wymóg. Potem wydaje mi się, że jak już przyzwyczailiśmy się do równości szans kobiet i mężczyzn, to jakby te wytyczne unijne, jeżeli mówimy w polskie wytyczne do funduszy unijnych, to one nie były w ogóle jakieś takie ideologiczne, tak mi się wydaje. A teraz te nowe fundusze i tak samo program CERF, którego wcześniej nie było, bardzo mocno pokazują i nakazują premiować wartości Unii Europejskiej. I kiedyś jakby pisałeś projekt, żeby rozwiązać problem społeczny unijny, a teraz piszesz projekt, żeby rozwiązać problem społeczny, ale z drugiej strony dostajesz całą tą taką ideologię unijną, którą musisz świadomie wdrażać w projektach. To się zmieniło w przeciągu ostatniej perspektywy finansowej.
No, ale
ja czuję zmianę, tak? To znaczy ja tego nie oceniam, Tylko ja jako projektobiorca odczuwam zmianę w podejściu polityk unijnych do rozdzielania funduszy unijnych.
No jest coś takiego, są takie zasady przy projektach unijnych, które mówią ci właśnie o stosowaniu między innymi języka inkluzywnego, niewykluczającego i są takie przykłady właśnie, że nie piszemy w projekcie na przykład uczestnicy albo uczestniczki, tylko osoby uczestniczące.
Nawet jest krócej, jeżeli chodzi o znaki, wiesz? To akurat stosuję bardzo często, dlatego że jest krócej. Bo jeżeli bym chciała napisać
jedno i drugie, co nie?
Uczestnicy i uczestniczki, to jest więcej znaków niż osoby uczestniczące, to sprawdziłam.
Okej, okay, no dobra, no to jest jakby jakaś taka praktyczna część, co nie? No. Czy ten. Natomiast są takie wytyczne, które mówią właśnie o tym stosowaniu języka neutralnego płciowo. Choćby.
Są.
I dobra, okej, okay, no fajnie, to są jakieś na poziomie Unii Europejskiej, to dla osób, które realizują projekty unijne, które piszą, myślą o pisaniu wniosków, czy piszą te wnioski, no to są jakieś takie wytyczne, które Unia Europejska stara się no nawet bardziej bym powiedziała, że promować, co nie? No bo to nie jest jakaś taka rzecz, którą odrzuci ci wniosek, co nie?
Albo...
No nie
tak, aczkolwiek jeżeli nie spełniasz kryteriów horyzontalnych, to znaczy, co prawda język inkluzywny nie jest przedmiotem polityki horyzontalnej, która jest sprawdzana w naszych wnioskach o dofinansowanie, ale jeżeli nie realizujesz polityk horyzontalnych, czyli jakby nie spełniasz takich kryteriów i wartości podstawowych, to mogą ci wycofać całe finansowanie, no tak, także no, jakby
to,
wiesz.
Ale to nie będzie miało znaczenia, czy ty napiszesz właśnie uczestniczki
to
albo
nie,
uczestnicy, a nie napisałaś osoby uczestniczące.
To, no
to
nie
działa,
żadnego
to nie jest,
znaczenia. No.
To nie jest jakieś takie rażące. No chyba, żebyś tam naprawdę napisała jakieś straszne w ogóle inwektywy chyba, to nie? Albo,
to prawda.
Albo jakiś taki typowo dyskryminujący język względem jakichś grup społecznych, to nie? No to tak,
to
no to są wartości, które Unia Europejska chce promować i ta inkluzywność jest gdzieś tam w to wpisana, czy ta równość szans i tak dalej, no ale no, dalej to nie jest coś, co jest chronione prawnie, co są jakieś konsekwencje na przykład wyciągane w stosunku do osób, które tego języka nie stosują. No, no język inkluzywny nie jest chroniony prawnie.
Prawda.
Nie ma żadnych konsekwencji niestosowania go.
Powinien być?
Tak, według mnie tak. Według mnie tak, tylko no, dalej jest ten problem z tym, czym jest język inkluzywny, jaki on powinien być. Bo dojdziemy do tego momentu, w którym język inkluzywny nie będzie zrozumiały dla wszystkich, tak? A on jakby z założenia ma taki być. Więc to myślę, że jest bardzo długi czas w ogóle przed nami i przed tym, jak ten język będzie się zmieniał i formował, żeby stworzyć taki język, który będzie zrozumiały dla wszystkich, nie będzie wykluczający, będzie opiekował się, będzie odpowiadał na potrzeby wszystkich. No, nie wiem, to jest takie idealistyczne strasznie myślenie, że znajdzie się taki język, który wszyscy będą rozumieć, będą stosować i będzie on odpowiadał na potrzeby wszystkich. No nie ma czegoś takiego. Dla mnie to jest w ogóle jakaś utopia straszna. Ale to też... No i dobra,
Nie śmieję się. Nie, jakby wiesz, to znaczy śmieję się, bo jeżeli mówimy o utopii, to jak mówimy o tworzeniu nowego języka, to naprawdę ciśnie mi się po prostu do głowy ten Orwell, po prostu no nie mogę, wiesz, bo oni wiesz, też chcieli wykreować jedyny, prawdziwy, zrozumiały, prosty język w podziale na trzy kategorie, czyli ten bardziej zrozumiały, ten średnio zrozumiały i ten niezrozumiały naukowy. Też mieli utopijne założenia, wyszło jak wyszło, tak? Czyli wyszło fatalnie. No ale jeżeli tworzymy coś jednolicie jednorodnego i utopijnego, to zawsze jest to ryzyko, że to może skręcić gdzieś w niewłaściwą stronę.
No dlatego ja uważam, że tego się nie da zrobić, co nie? I to jakby naszym zadaniem, czy w ogóle zadaniem języka inkluzywnego nie jest tworzenie zunifikowanego języka zrozumiałego dla wszystkich, odpowiadającego na wszystkie potrzeby wszystkich grup społecznych. Nie ma czegoś takiego. Ale język ma samo to do siebie, że on jest żywy i on jakby idzie gdzieś tam z duchem czasu. Zmienia się w jakiś sposób nasza świadomość, taka, czy to nazwać jakąś globalną świadomością, bo to już w ogóle wejdziemy w jakieś tematy, o których, nie wiem, można pogadać w zupełnie innym czasie, ale no, w którymś momencie to się samo będzie zmieniało. To się samo zmienia już teraz, co nie? Zaczynamy. Tak jak mówiliśmy o tym, że przeszła ta taka fala tutaj jakby w naszym kraju głównie, co nie? Też o, no bo to też jest kwestia tego, jaki to język polski, język angielski, co nie? Są zupełnie różne zasady, tak. Prawa gdzieś tam. Ale u nas przyszła ta fala taka związana z feminatywami. Teraz mówisz o tym, że osoby młode coraz częściej też stosują i jakby wymagają stosowania takiego języka. Taki przykład też z naszej organizacji. W formularzach rejestracyjnych na nasze różne warsztaty i spotkania wprowadziliśmy taką możliwość wpisania zaimków i formy imienia, jaką chce osoba, która się u nas...
Macie dodatkowe pole, tak?
Mamy coś takiego, mamy takie dodatkowe pole na formę imienia albo i ksywkę imię, które chce osoba, żeby się do niej zwracano. I mamy takie pole, które jest, to jest chyba jedno i to samo pole, w którym można wpisać swoje zaimki. Można, nie trzeba, nie? No bo to nie jest coś takiego, że my chcemy autować. I to coś, co nam się pojawiło po którejś z warsztatów, jedna z osób napisała nam maila, że bardzo dziękuję za to, że miała możliwość wpisania preferowanego imienia i swoich zaimków. I
ekstra.
To jest to właśnie, po co my to robimy, co nie? Żeby ta jedna osoba, nawet ta jedna osoba, czuła się, że jest zaproszona do naszych działań, co nie? Do naszych warsztatów, czy do tego, co robimy w organizacji. I jasne, no...
A dostaliście już maila takiego, że na przykład, co wy robicie, co to za w ogóle formularz i tak dalej? Bo ja już dostałam maila krytykującego język.
Nam się zdarzały nam się takie komentarze na mediach społecznościowych, kiedy na przykład pisaliśmy, że warsztaty są skierowane do kobiet, to zdarzało się nam takie pytania, a dlaczego do kobiet? I że mężczyźni się bardzo czuli dyskryminowani tymi, że warsztatami. I zdarzyło nam się sytuacja chyba, w której, już tego nie pamiętam dokładnie, bo to było z jakiś może rok temu, jakiś mężczyzna się zrekrutował na warsztaty skierowane tylko dla kobiet i kiedy ktoś chyba od nas z zespołu odpisał, wiesz, tak, odpisał mu w mailu, że warsztaty są skierowane do kobiet, to on, no, jakąś taką cisną, straszną awanturę, jakoś, to jakieś takie było takie, że on, nie wiem, coś tam pisał tak, że on może jest kobietą, co, to nie była jakaś taka super komfortowa sytuacja w ogóle, bo te warsztaty są po coś, co nie, tylko dla kobiet, czy...
No tak, no domykamy po coś, tak?
Tak, my robimy coś po coś i to, że no wiemy, w jakim świecie żyjemy.
Ja też kiedyś chciałam iść na warsztaty tylko dla mężczyzn.
Tylko dla mężczyzn. Mhm. No tak, no ale to znowu możemy wchodzić na takie odwrócona dyskryminacja, coś
nie.
Tam. To nie są tematy, które chyba chcemy
żartuję
teraz poruszać.
Żartuję sobie tutaj.
Ale no mieliśmy taką sytuację, że na przykład, ale to pod kątem właśnie tego, że warsztaty były skierowane do kobiet, nie pod kątem języka. Jeszcze nie zdarzyła nam się sytuacja, w której ktoś na przykład by miał obiekcje co do tego, że my to pole w formularzu wprowadziłyśmy, co nie?
Okej. No ja dostałam maila, że lewacy zniszczą nasz świat stosując taki język. Jakoś tak w każdym razie. No bardzo fajny komentarz, także tutaj dzięki, ale dostałam już takiego maila.
No i to jest ten problem. To jest ten problem języka inkluzywnego, że będą grupy czy osoby, no bo to no nie powiem grupy, co nie? No ale osoby jakieś pojedyncze, które nie będą tego chciały stosować, które będą miały duży opór. To już nawet abstrahując od tego, czy to jest zrozumiałe dla kogoś, czy nie, co nie? No bo to może być ten poziom na przykład tego, że to jest niezrozumiałe. I jasne, ja też się łapię na tym, że są jakieś słowa, które są dziwne, nienaturalne, nie wiem jak to nazwać, no bo to jest ciągle...
Tak jak dla mnie chirurżka.
Chirurżka. No to ja mam inne, no to myślę, że takie, które dla tobie już po prostu świat się zawali, na przykład takie słowo jak dziabko.
Cóż to jest w ogóle?
To jest osoba niebinarna, która nie jest ani babcią, ani dziadkiem, tylko jest dziabkiem. I widzisz, właśnie tak.
Nigdy w życiu nie słyszałam takiego słowa.
No i to jest, bo to jest język niebinarny. To jest właśnie ta część tego języka inkluzywnego, która jest skierowana do jednej konkretnej grupy.
Okay.
Osób niebinarnych.
Dobra.
Bo teraz powiem ci.
Nie,
tak.
No jakby tak, masz rację, wiesz co, dobra, wiem już mniej więcej.
Nie, no ja bardzo chcę powiedzieć więcej dawaj. Na ten temat, bo dla mnie to jest takie, że właśnie to jest to, że albo język będzie inkluzywny, albo będzie język taki, który jest inkluzywny na jakąś grupę społeczną, bo odpowiada na jej potrzeby, potrzeby widoczności, przynależności, co nie? Dziabko. I ja mam tak też, że ja nie mam słów na siebie. I ja bardzo chcę mieć słowa na siebie. Ja chcę móc się określić względem też no, innych osób, co nie? Kim jestem dla kogoś. Bo no dobra, mogę być rodzicem, mogę być dzieckiem, mogę być osobą partnerską, osobą koleżeńską i tak dalej, ale wielu słów nie mam, które mogą mnie określić. Moja siostra ma 2 dzieci. Kim jestem dla jej dzieci? Nie mam słowa na to, a bardzo chcę mieć to słowo. Czyli to jest właśnie to, o czym mówimy w języku tym niebinarnym, ale też w języku inkluzywnym, który język niebinarny jest jakby częścią. To, że chcemy mieć jakąś przynależność, to, że chcemy być widoczni i nie jesteśmy. W ten sposób język inkluzywny będzie odpowiadał na potrzebę moją czy o innych osób z innych grup społecznych, co nie? Ale z drugiej strony dla takiej osoby, która nawet stosuje język inkluzywny jak ty, on nie będzie zrozumiały. I to jest ta walka chyba, którą...
Wiesz co, nie, ja po prostu to rozumiem, teraz już bardziej, ale ja nie mam takich potrzeb. W sensie takim, że ja... To znaczy nie mam takiego uczucia, że brakuje słów, żebym się mogła określić.
No bo nie jesteś z tej grupy mniejszościowej.
Bo nie jestem z grupy mniejszościowej. No dobra, a jakbyś miała jedno jakieś równościowe marzenie, to jakie ono by było?
Marzenie równościowe?
Albo inkluzywne.
Inkluzywne. Nie wiem, to też mi zadała pytanie. Ja mam takie bardzo proste marzenia, to nie? Na przykład, ja na przykład nie wierzę w równość. No to jest też temat bardzo, bardzo ciekawy, bo nie jesteśmy równi. I coś, co jeżeli próbujemy zrobić coś z równością, to nigdy nie osiągniemy w ogóle nawet jakiegoś, bo nie ma czegoś takiego.
Ale to jest marzenie, żeby było równo?
Nie, dla mnie nie jest marzenie, żeby było równo. Dla mnie jest marzenie, żeby było sprawiedliwie.
No i dobra, czyli możemy na przykład to domknąć tak, że masz takie marzenie równościowe, żeby było sprawiedliwie?
Może... Tak. Ja myślę, jak sobie o czymś marzę, czymś, co można by było nazwać marzeniem w zakresie równości, to jest to, żeby istniało coś takiego jak sprawiedliwość społeczna odzwierciedlona w ustawodawstwie.
Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby skończyć tą rozmowę, bo myślę, że to jest też takie marzenie, pod którym ewentualnie mogłabym się podpisać. To znaczy, pewno diabeł tkwi w szczegółach, bo pytanie jest takie, jakie powinny być zapisy tego prawa, ale wydaje mi się, że to jest taki dobry moment na koniec. Także dzięki. To znaczy, na pewno ta wielowątkowość jest przytłaczająca, ale myślę, że to jest bardzo też taka ciekawa wielowątkowość, właśnie pokazująca niejednoznaczność w ogóle tej sytuacji, jakby taką też złożoność tej sytuacji. Może kiedyś się nam jeszcze uda o czymś porozmawiać, bo jeszcze wypisałam sobie kilka takich ciekawych tematów, które na pewno są do dyskusji. Jeszcze taką mam jedną refleksję na koniec. Rzeczywiście w sumie zdziwiło mnie to, że jakby mi nie brakuje słów. No bardzo mnie to zdziwiło. Jakby nigdy nie myślałam o tym, że komuś może brakować słów na określenie się. Także, że dzięki za to taką refleksję.
Też dziękuję, bo fajnie było o tym porozmawiać i myślę, że tą rzeczą, którą jeśli miałabym jeszcze coś dorzucić, to czego bym sobie życzyła, to żebyśmy rozmawiali. Bo to, że nie mamy takiej świadomości, co nie? Kto jak ma potrzeby albo czego komu brakuje, no to wynika z tego, że nie rozmawiamy, a jeżeli zaczniemy ze sobą rozmawiać, to myślę, że bardziej łatwiej tym osobom, które teraz na przykład nie rozumieją, czym jest język inkluzywny albo z czego w ogóle wynika potrzeba stosowania takiego języka, będzie łatwiej, co nie? Będzie łatwiej to zrozumieć, kiedy usiądą przed osobą, która tego języka potrzebuje w jakiś sposób. Bo język, no trochę się tutaj skupiłyśmy na tych takich aspektach, które no, są jakby wynikają też z moich potrzeb, co nie? Bardzo indywidualnych też może, no bo język inkluzywny jest językiem, który ma odpowiadać na potrzeby wielu różnych grup społecznych. To, że akurat ja jestem osobą ze społeczności osób queerowych, co nie, to w jakiś sposób może tą rozmowę warunkowało. Natomiast się marzy też taki moment, w którym będziemy mogli usiąść z większą liczbą osób reprezentujących różne potrzeby, różne grupy mniejszościowe i o tym języku porozmawiać z osobami, które reprezentują jakieś takie społeczności czy grupy społeczne, które należą do tej większości, co nie? Więc to by było takie ciekawe to zrobić i żeby o tym porozmawiać. No ale przede wszystkim rozmawiać, co nie? To, że my teraz tu rozmawiamy i ty wiesz coś więcej, masz większą już świadomość, no to jest już coś, o co chodzi nam, co nie? I o co chodzi w języku inkluzywnym, o tym, żeby się zrozumieć i żeby się sobą zaopiekować. Dzięki.
Dzięki, cześć.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.